Rozdział trzeci. Ale opowiem o tym, jak objawił mi się Amon. W czwartą noc przyszła na mnie kolej czuwania nad spokojem Amona. Było nas siedmiu. Mata, Mose, Bek, Sinufer, Nefru, Achmose i ja, Sinue, syn Senmuta. Mose i Bek, tak jak ja, starali się dostać do domu życia, więc znałem ich już przedtem, pozostałych natomiast nie znałem. Byłem osłabiony od postu i wzruszenia. Wszyscy byliśmy poważni i poszliśmy bez uśmiechu za kapłanem, niech jego imię okryje niepamięć, gdy powiódł nas do zamkniętego przybytku w świątyni. Amon w swej łodzi opuścił się już za góry na zachodzie. Strażnicy zagrali na srebrnych rogach i wrota świątyni zamknęły się. Kapłan, który nas prowadził, zjadł suty posiłek z mięsa zwierząt ofiarnych, owoców i słodkich ciast. Z brody kapała mu oliwa, a policzki zaczerwienione miał od wina. Śmiejąc się w kółak, podniósł zasłonę i pozwolił nam zajrzeć do najświętszego przybytku. W komorze, wyrąbanej w jednym olbrzymim kamiennym bloku, stał tam Amon, a drogie kamienie na jego kołpaku i kołnierzu lśniły w świetle lamp zielenią, czerwienią i błękitem, jak oczy żywego stworzenia. Nazajutrz rano mieliśmy pod kierownictwem kapłana namaścić go i odziać, jak co rano, w nowe szaty. Widywałem go już poprzednio. Widziałem, jak w święto wiosny wynoszono go na zewnętrzny dziedziniec w złotej łodzi i ludzie padali przed nim na twarz. A gdy rzeka wezbrała, widziałem go, jak płynął po świętym jeziorze na statku z cedrowego drewna. Ale wtedy, prosty uczeń, oglądałem go tylko z oddali i jego czerwone szaty nigdy nie zrobiły na mnie tak wstrząsającego wrażenia, jak obecnie, w świetle lamp, w niczym niezakłóconej ciszy najświętszego przybytku. Czerwone szaty noszą tylko bogowie i faraoni. I gdy patrzyłem na jego wyniosłe oblicze, odnosiłem wrażenie, jak gdyby płyty kamienne legły mi na piersi całym ciężarem i groziły mi uduszeniem. Czuwajcie i módlcie się przed zasłoną, nakazał nam kapłan, czepiając się fałdów zasłony, gdyż niezbyt pewnie trzymał się na nogach. Być może zawoła was, bo ma zwyczaj objawiać się tym, którzy zostają wyświęceni, nazywać ich po imieniu i przemawiać do nich, zwłaszcza jeśli są tego godni. Szybko nakreślił ręką święty znak, wymamrotał boskie imiona Amona i zaciągnął zasłonę, nie dbając nawet o to, by się pokłonić, opuszczając dłonie do kolan. Po czym odszedł, a nas siedmiu zostawił samych w mrocznym przedsionku przybytku, którego kamienna podłoga przejmującym chłodem mroziła nasze nagie stopy. A gdy tylko odszedł, Mose wydobył spod naramiennika lampę, a Achmose z zimną krwią wszedł do najświętszego przybytku po święty ogień Amona, abyśmy mogli ją zapalić. Bylibyśmy głupi, gdybyśmy siedzieli w ciemnościach, powiedział Mose i poczuliśmy się od razu pewniej, choć z pewnością wszyscy trochę się bali. Achmose wyjął chleb z mięsem, a Mata i Nefru zaczęli grać w kości na kamiennej podłodze i tak głośno wywoływali swoje rzuty, że aż echo rozlegało się po przedsionku świątyni. A gdy Achmose najadł się, przykrył się naramiennikiem i zasnął, napomstowawszy wpierw niemało na twarde kamienie posadzki. Sinufer zaś i Nefru położyli się nieco później obok niego, żeby było im w trójkę cieplej spać. Lecz ja byłem młody i czuwałem, choć dobrze wiedziałem, że kapłan dostał gąsiorek wina od Metufera i zaprosił go oraz paru innych najznamienitszych kandydatów na kapłanów do swojej komnaty i że nas nie zaskoczy. Czuwałem, choć z opowiadań innych wiedziałem, że ci, którzy mieli zostać wyświęceni, zawsze po kryjomu jedli, grali w kości i spali. Mata zaczął opowiadać o świątyni Sachmet, bogini o głowie lwicy, gdzie boska córka Amona zwykła objawiać się walecznym królom i otwierać im swoje objęcia. Świątynia ta leżała za świątynią Amona, ale nie cieszyła się już szacunkiem. Od lat nie odwiedził jej faraon i między kamiennymi płytami na dziedzińcu przed świątynią wyrosła trawa. Lecz Mata mówił, że nie miałby nic przeciwko temu, by tam czuwać i trzymać teraz w ramionach nagą boginię. A Nefru rzucał kości, ziewał i narzekał, że nie przyszło mu do głowy, by zabrać z sobą wino. Potem zaś obaj położyli się spać i niebawem tylko ja jeden czuwałem. Noc dłużyła mi się bardzo. Tak byłem jeszcze młody, że podczas gdy inni spali, ogarnęło mnie głębokie wzruszenie i tęsknota. I rozmyślałem nad tym, że zachowałem czystość, pościłem i spełniłem wszystkie stare przykazania po to, by Amon zechciał mi się objawić. Powtarzałem wszystkie jego święte imiona i w napięciu wszystkich zmysłów nasłuchiwałem każdego szelestu, ale świątynia była pusta i zimna. Gdy ranek zaczął się zbliżać, zasłonę najświętszego przybytku poruszył przeciąg. Nic innego jednak się nie zdarzyło. I kiedy światło zaczęło przenikać do świątyni, zdmuchnąłem lampę, przytłoczony uczuciem niesłychanego rozczarowania, i zbudziłem moich towarzyszy. Żołnierze zadali wrogi, na murach zmieniono straże, a z zewnętrznych dziedzińców zaczął się rozlegać cichy szmer, podobny do szumu dalekiej wody. Wiedzieliśmy, że nastał dzień i praca w świątyni się zaczęła. Wreszcie nadszedł z wielkim pośpiechem kapłan, a z nim ku memu zdumieniu Metufer. Od obu zalatywał silny odór wina. Szli trzymając się pod ręce, a kapłan wymachiwał kluczami do świętej formułki, nim się z nami przywitał. Adepci, kandydaci na kapłanów, Mata Mose Bek Sinufer Nefru Achmose i Sinue, powiedział. Czyście czuwali i modlili się, jak wam kazałem, by stać się godnymi wyświęcenia? Czuwaliśmy i modliliśmy się, odpowiedzieliśmy chórem. Czy Amon objawił się wam stosownie do swojej obietnicy? Spytał kapłan i czknął, patrząc na nas błędnym wzrokiem. Spojrzeliśmy po sobie i zawahaliśmy się. W końcu Mose odezwał się niepewnie. Tak objawił się. Jeden po drugim moi koledzy powtarzali za nim. Tak objawił się. A ostatni Achmose rzekł pobożnie, pewnym głosem, patrząc kapłanowi prosto w oczy. Oczywiście, że się objawił. Tylko ja nie powiedziałem nic i miałem wrażenie, że jakaś pięść ściska mi serce, gdyż słowa moich kolegów wydawały mi się bluźnierstwem. Metufer rzekł bezczelnie. Także i ja czuwałem i modliłem się, by stać się godnym wyświęcenia, gdyż najbliższą noc mam co innego do roboty niż siedzieć tutaj. I mnie objawił się Amon, czego świadkiem kapłan, a postać jego przypominała wielki gąsior wina. Mówił do mnie różne święte rzeczy, których nie wypada mi wam powtarzać. A słowa jego były słodkie jak wino w moich ustach, więc spragniony byłem słuchania ich aż do świtu. Wtedy Mose nabrał odwagi i powiedział, a mnie ukazał się on w postaci swego syna Horusa, usiadł jak sokół na mym ramieniu i rzekł, błogosławiony bądź Mose i błogosławiona twoja rodzina. Błogosławione niech będzie twoje dzieło, abyś kiedyś przebywał w domu o dwóch bramach i rozkazywał licznym sługom. Tak powiedział Amon. Także i inni pośpieszyli teraz opowiedzieć, co Amon im powiedział. Mówili z przejęciem, jeden przez drugiego, a kapłan słuchał ich, śmiejąc się i kiwając głową. Nie wiem, czy opowiadali to, co im się śniło, czy też kłamali. Wiem tylko, że stałem samotny i opuszczony i nie mówiłem nic. A ty, Sinue? Czyżbyś nie był godny wyświęcenia? Czyż niebiański Amon nie objawił ci się w jakiejś postaci? Nie widziałeś go nawet jako małej myszki, gdyż może on się objawiać w niezliczonych postaciach. Szło o przyjęcie mnie do domu życia, więc zebrałem odwagę i odparłem. O świcie widziałem, jak drgnęła święta zasłona, ale poza tym nie widziałem nic i Amon nie przemówił do mnie. Wszyscy wybuchnęli śmiechem, a Metufer aż zanosił się od śmiechu i bił się po udach i powiedział do kapłana, on jest głupi. Po czym pociągnął kapłana za rękaw wilgotny od wina i coś mu zaczął szeptać do ucha, wskazując na mnie oczyma. Kapłan znów spojrzał na mnie surowo i powiedział, jeśli nie słyszałeś głosu Amona, nie możesz zostać wyświęcony. Ale wnet temu zaradzimy, gdyż chcę wierzyć, że jesteś prostoduszny i twoje intencje są dobre. Powiedziawszy to, wszedł za zasłonę najświętszego przybytku i znikł nam z oczu. A Metufer podszedł do mnie i widząc nieszczęśliwy wyraz mojej twarzy, uśmiechnął się przyjaźnie i powiedział, nic się nie bój. Po chwili jednak struchleliśmy wszyscy, gdyż w ciemności przedsionka zadudnił nadprzyrodzony głos, niepodobny wcale do ludzkiego, rozbrzmiewający zewsząd, od pułapu, od ścian, od kolumn, tak że zaczęliśmy się rozglądać dookoła, aby przekonać się, skąd wychodził. Głos ten mówił, Sinue, Sinue, ty marny śpiochu, gdzie jesteś? Stań szybko przed moim obliczem i złóż mi pokłon, gdyż mało mam czasu i nie mogę czekać na ciebie przez cały dzień. Metufer odchylił zasłonę i wepchnąwszy mnie do najświętszego przybytku, schwycił za kark i przygiął do podłogi, do pozycji, w jakiej się pozdrawia bogów i faraonów. Ale ja natychmiast podniosłem głowę i zobaczyłem, że najświętszy przybytek wypełniony jest jasnym światłem, a głos wydobywa się z ust Amona, który mówi: Sinue, Sinue, ty wieprzu i pawianie, czyś był pijany, żeś spał, gdym cię wzywał? Powinno się ciebie wrzucić do zamulonej studni, żebyś żarł błoto do końca twoich dni. Ale ze względu na twoją młodość zmiłuję się nad tobą, choć jesteś głupi, leniwy i brudny, gdyż okazuję miłosierdzie każdemu, kto we mnie wierzy, natomiast innych strącam do otchłani państwa umarłych. Jeszcze wiele innych przekleństw i obelg, wykrzykiwał głos. Ale ja nie pamiętam już wszystkiego i nie chcę nawet wspominać, tak okrutnie upokorzony poczułem się wtedy, gdy uważnie słuchając, zdołałem w tych głucho huczących nadprzyrodzonych pogróżkach poznać głos kapłana. Odkrycie to tak mną wstrząsnęło i taką przejęło zgrozą, że nie mogłem już dłużej słuchać. I choć głos ucichł, leżałem plackiem przed posągiem Amona, dopóki nie nadszedł kapłan i nie kopnął mnie w bok, bym się podniósł. A koledzy pośpiesznie zaczęli wnosić do przybytku kadzidło, olejki, maści i czerwone szaty. Każdy z nas miał z góry przydzielone funkcje, więc przypomniałem sobie swoje i pobiegłem do przedsionka po naczynie ze święconą wodą i poświęcane chusty do mycia boskiego oblicza, rąk i stóp. Lecz gdy wróciłem, zobaczyłem, że kapłan pluje Amonowi w twarz i wyciera ją do sucha poplamionym rękawem. Potem Mose i Nefru pomalowali bóstwu brwi, policzki i rzęsy, a Metufer namaścił je świętymi olejkami, nacierając nimi wśród śmiechu także tłuste oblicze kapłana i własną twarz. W końcu posąg Boga rozebrano z szat, osuszono i umyto, jak gdyby załatwił fizyczną potrzebę. Namaszczono mu organy płciowe, odziano go w czerwoną fałdowaną spódniczkę, opasano mu biodra fartuchem, a na barki włożono na ramiennik, wsuwając w jego rękawy ramiona posągu. Po dokonaniu tego obrządku kapłan zebrał używane szaty i chusty, których strzępy sprzedawano bogatym przyjezdnym. Zlał też do naczynia popłuczyny z mycia posągu bóstwa. Te znów sprzedawano jako lek dla tych, którzy cierpieli na wysypki i wyrzuty. Nas zaś zwolnił i wyszliśmy na słońce, na dziedziniec, gdzie mnie chwyciły torsje. Tak samo puste jak mój brzuch były mój mózg i moje serce, gdyż nie wierzyłem już w bogów. Gdy minął tydzień, namaszczono mi głowę oliwą i wyświęcony zostałem na kapłana Amona. Złożyłem ślubowanie kapłańskie i otrzymałem na to zaświadczenie. Na zaświadczeniu tym widniała pieczęć wielkiej świątyni Amona i moje imię, co dawało mi prawo wstępu do domu życia. Tak to Mose, Bek i ja dostaliśmy się do domu życia. Bramy jego otwarły się dla nas i imię moje wpisano do księgi życia, tak jak przedtem wpisano tam imię mojego ojca Senmuta, a przed nim imię jego ojca. Ale nie byłem już tak szczęśliwy jak dawniej.